Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Linux Debitzer Drivers, treść. Wydanie autorstwa Jonathana Corbetta, Alessandra Rubiniego i Grega Kroa Hartmana to techniczny podręcznik o tworzeniu sterowników dla systemu Linux. Książka ukazała się w 2010 roku i opisuje przede wszystkim środowisko jądra Linux. 2. Szex, Żen, jej celem. Nie jest jedynie nauczenie obsługi pojedynczego urządzenia. Pokazuje, jak sterownik łączy programy działające w przestrzeni użytkownika z konkretnym sprzętem oraz z mechanizmami jądra. Autorzy zaczynają od modułów i prostych sterowników znakowych, a następnie przechodzą do problemów, które decydują o niezawodności kodu jądra, takich jak współbieżność przerwania, zarządzanie pamięcią i komunikacja ze sprzętem. Omawiają też sterowniki PCI, USB, blokowe, sieciowe i terminalowe. Ważnym elementem jest model urządzeń Linuxa, porządkujący relacje między magistralami, urządzeniami i sterownikami. Dzięki przykładom książka pozostaje użytecznym wprowadzeniem do sposobu myślenia o jądrze, choć szczegóły interfejsów należy dziś konfrontować z aktualną dokumentacją kernela. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sterownik jako granica między sprzętem, jądrem i programem użytkownika. Punktem wyjścia książki jest rola sterownika jako warstwy pośredniczącej. Sprzęt udostępnia rejestry, bufory, przerwania i własne reguły działania, natomiast aplikacja oczekuje względnie prostych operacji wejścia i wyjścia. Sterownik ma przełożyć jedno na drugie, nie łamiąc zasad bezpieczeństwa i współdzielenia zasobów przyjętych przez jądro Linuxa. Autorzy pokazują więc, że pisanie sterownika nie polega na samym wysyłaniu danych do urządzenia. Wymaga zrozumienia, kiedy kod działa w kontekście procesu, kiedy reaguje na zdarzenie asynchroniczne oraz jak przekazać dane między przestrzenią użytkownika i przestrzenią jądra. Wczesne rozdziały dotyczą modułów jądra i sterowników znakowych, ponieważ pozwalają zobaczyć podstawowy cykl pracy bez konieczności posiadania szczególnego sprzętu. Operacje otwierania, odczytu, zapisu i zamykania urządzenia są przedstawione jako element kontraktu z systemem, a nie jako niezależne funkcje. Na spielu. Takie ujęcie pomaga rozumieć, dlaczego błędny sterownik może wpłynąć na stabilność całego systemu. Książka równocześnie wyjaśnia ogólne zasady działania Linuxa. Dlatego daje wartość także osobom, które chcą lepiej rozumieć architekturę systemu, lecz nie planują utrzymywać własnego kodu sterownika. Po drugie, współbieżność, blokady i odroczona praca jako podstawa niezawodności. Jednym z najbardziej istotnych tematów jest współbieżność. Ten sam sterownik może być używany przez kilka procesów, obsługiwany przez procedurę przerwania i wykonywać pracę odłożoną na później. Autorzy wyjaśniają, że taka sytuacja tworzy wyścigi, czyli błędy zależne od trudnej do przewidzenia kolejności zdarzeń. Zwykły test często ich nie wykrywa, ponieważ problem pojawia się tylko przy określonym obciążeniu lub układzie czasowym. Książka omawia mechanizmy synchronizacji stosowane w jądrze, w tym blokady i zasady ochrony danych współdzielonych. Kluczowe jest tu rozróżnienie kontekstów wykonania. Kod obsługi przerwania nie może zachowywać się jak zwykły proces, który może spokojnie czekać na zasób. Z tego powodu dłuższe działania powinny być przenoszone do mechanizmów pracy odroczonej. Rozdziały o czasie, opóźnieniach i zadaniach odroczonych pokazują również, że oczekiwanie aktywne bywa kosztowne i niewłaściwe. Autorzy nie traktują synchronizacji jako dodatku do sterownika, lecz jako część jego projektu. To ważna lekcja praktyczna. Ponieważ poprawność komunikacji ze sprzętem jest niewystarczająca, jeśli równolegle wykonywany kod może uszkodzić stan urządzenia, zgubić dane albo zablokować system. Po trzecie, pamięć, mapowanie i dma w pracy z danymi urządzeń. Książka szczegółowo omawia zarządzanie pamięcią. Ponieważ w sterowniku wybór sposobu alokacji danych zależy od kontekstu wykonania i możliwości sprzętu. W jądrze nie można zakładać, że każda operacja alokacji jest bezpieczna w każdym momencie. Kod działający przy obsłudze przerwania ma inne ograniczenia niż kod uruchomiony na żądanie procesu. Autorzy pokazują też znaczenie odpowiednich typów danych jądra, co pomaga unikać błędów wynikających z różnic architektonicznych i rozmiarów zmiennych. Osobny obszar stanowią mapowanie pamięci oraz dma, czyli bezpośredni dostęp urządzenia do pamięci. Dma pozwala przenosić większe porcje danych bez angażowania procesora w kopiowanie każdego bajtu, ale wymaga poprawnego przygotowania buforów i synchronizacji dostępu. Sterownik musi wiedzieć, które dane są w danym momencie własnością urządzenia, a które mogą być bezpiecznie użyte przez procesor. omawiane mechanizmy nie są jedynie optymalizacją. Decydują o wydajności transmisji, a zarazem o spójności danych i bezpieczeństwie pamięci. Autorzy łączą teorię z praktyką interfejsów jądra, dzięki czemu czytelnik widzi, dlaczego pozornie prosta operacja przesłania danych wymaga uwzględnienia buforowania, adresowania i kolejności zdarzeń. Po czwarte, przerwania i komunikacja ze sprzętem bez niepotrzebnego oczekiwania. Rozdziały o komunikacji ze sprzętem i przerwaniach opisują podstawową zmianę perspektywy potrzebną w programowaniu jądra. Urządzenie nie zawsze odpowiada natychmiast, a procesor nie powinien bez końca sprawdzać, czy operacja już się zakończyła. Sterownik może odczytywać lub zapisywać rejestry sprzętowe, lecz musi jednocześnie reagować na opóźnienia, błędy i zdarzenia zgłaszane przez urządzenie. Przerwanie jest sygnałem, że sprzęt wymaga uwagi, np. zakończył transfer albo udostępnił dane. Autorzy wyjaśniają, jak rejestrować obsługę przerwania i dlaczego procedura uruchamiana w takim kontekście powinna robić tylko to, co konieczne. Jeżeli dalsze przetwarzanie jest dłuższe, należy je odroczyć. Takie rozdzielenie ogranicza czas, w którym system obsługuje pilne zdarzenie i poprawia reakcję na inne urządzenia. Książka pokazuje też narzędzia diagnostyczne i znaczenie obserwowania stanu systemu podczas rozbijania kodu. Debugowanie sterownika różni się od debugowania programu użytkownika, bo błąd może prowadzić do zawieszenia albo awarii jądra. Zestawienie rozdziałów o sprzęcie, przerwaniach i technikach debugowania uczy metodycznej pracy, od sprawdzania prostych założeń po analizę zdarzeń asynchronicznych. Na koniec różne klasy sterowników i porządkująca rola modelu urządzeń Linuxa, druga część książki rozszerza podstawowe mechanizmy na konkretne klasy urządzeń. Sterowniki PCI i USB pokazują znaczenie magistral oraz procedur wykrywania i konfiguracji sprzętu. Sterowniki blokowe zajmują się urządzeniami przechowującymi dane w blokach, dlatego wymagają obsługi żądań wejścia i wyjścia oraz kolejkowania operacji. Sterowniki sieciowe pracują z pakietami i integrują się ze stosem sieciowym, a sterowniki TTY obsługują terminale i komunikację znakową. Różnice te są ważne, ponieważ nie istnieje pojedynczy wzorzec sterownika pasujący do każdego sprzętu. Wspólną strukturę zapewnia jednak Linuxowy model urządzeń. Autorzy omawiają relacje między urządzeniami, sterownikami, magistralami i klasami urządzeń oraz znaczenie SYS dla prezentowania tych relacji użytkownikowi i narzędziom systemowym. Model urządzeń ogranicza konieczność tworzenia własnych, niespójnych mechanizmów wykrywania sprzętu i zarządzania jego cyklem życia. Ten fragment książki dobrze pokazuje, że sterownik jest częścią większego ekosystemu kernela. Nie wystarczy obsłużyć samą elektronikę. Kod musi także poprawnie reagować na podłączenie, odłączenie, inicjalizację i zwolnienie zasobów zgodnie z zasadami stosowanymi przez pozostałe podsystemy Linuxa. Podsumowując, Linux Device Drivers, klasie A. Wydanie jest najcenniejsze dla programistów C, którzy chcą wejść w programowanie jądra, zrozumieć budowę sterowników albo lepiej diagnozować zachowanie sprzętu w systemie Linux. Przyda się również osobom pracującym z systemami wbudowanymi, gdzie granica między oprogramowaniem a urządzeniem jest szczególnie istotna. Czytelnik wyniesie z niej nie tylko wiedzę o modułach, sterownikach znakowych, przerwaniach czy DMA. Zyska przede wszystkim uporządkowany model rozumowania o kodzie, który działa blisko sprzętu i współdzieli zasoby z całym systemem. Na tle krótszych poradników książka wyróżnia się szerokim zakresem. Łączy podstawy z omówieniem wielu klas sterowników, a jednocześnie tłumaczy mechanizmy jądra, takie jak współbieżność, alokacja pamięci, odroczona praca i model urządzeń. Jej przykłady są zaprojektowane tak, by uczyć zasad, a nie tylko obsługi jednego egzotycznego układu. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu wynikającym z daty publikacji. Książka opisuje jądro Linux 2.0, a współczesne API, struktury i zalecane praktyki rozwoju sterowników zmieniły się znacząco. Nie powinna więc być traktowana jako bezpośrednia instrukcja tworzenia kodu dla aktualnego kernela. Nadal pozostaje bardzo dobrym materiałem koncepcyjnym i historycznym, który warto czytać równolegle z aktualną dokumentacją jądra oraz kodem istniejących sterowników. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jonathan Sorbet, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!